Pani Gizelo, co pani pomogło? Jeśli pomogło, jeśli w ogóle było coś, co pomogło.
To znaczy, mi pomogło bardzo moja wiara. Ja tak, moim najbliższym przyjacielem to jest niestety Pan Jezus, tylko mi pozostał. No i mam jeszcze jedną przyjaciółkę, Anię, którą tu serdecznie pozdrawiam, która mi pomagała. No a tak, ja po tej śmierci syna często przebywam sama wieczorami, bo mój mąż ma taki charakter pracy, że wyjeżdża wieczorami i wtedy, kiedy człowiek ma najwięcej czasu, ja jestem sama w domu. Jest mi wtedy ciężko, ale wtedy ja staram się rozmawiać z moim synem, który mi się wydaje, że ciągle jeszcze jest, bo wierzę w te świętych obcowanie i tak jakby mówię mu o wszystkim. Ja mówię, ty zresztą wiesz najlepiej, bo widzisz z góry, już patrzysz na mnie i wszystko już widzisz, co jest nie tak w moim życiu. I wiem, że ty dużo możesz mi pomóc, bo tak kiedyś jak zmarli moi rodzice, najpierw zmarła moja mama, później ojciec, to też tak do mamy mówiłam, mamo, jeżeli możesz, to pomóc. I zdarzało się, że otrzymywałam tą pomoc. No i w tej chwili dla mnie bardzo dużą siłą jest Eucharystia. Ja staram się prawie, że codziennie uczestniczyć w Eucharystii. No i to do tej pory najbardziej mi pomaga, nie? Po drugie, bardzo jest właśnie ta potrzebna obecność innych ludzi, albo czasami wystarczy krótki telefon. Mam taką koleżankę, która tylko zadzwoni, czy mogę ci trochę poprzeszkadzać? No i to pomaga, bo ja mówię, zawsze możesz, a jak nie możesz, to jej odpowiadam, zadzwoń za godzinę albo za pół godziny, nie? I to naprawdę pomaga, bo człowiek się odrywa od tych myśli, znowu się coś usłyszy z codzienności, co się dzieje, no bo w tej chwili to nie interesuje mnie telewizja. Jedynie co słucham, to parę audycji radiowych, ale też mam tylko takie ograniczone, nie? Telewizji nie oglądam wcale.
No. Ja nie wiem, czy państwo się zgodzą ze mną, ale tak słuchając was, mam wrażenie, że zapominamy o takich najprostszych rozwiązaniach, bo wystarczy jedno proste pytanie. Czy mogę ci pomóc, albo w jaki sposób mogę ci pomóc? Ja nie wiem, jak to z pani perspektywy wygląda. Czy takie pytanie załatwiałoby sprawę w takich trudnych sytuacjach? Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
Tak, tak. To dużo daje, bo można się po prostu zapytać, bo najgorsze są takie złe uwagi, jak ktoś mówi, a nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mnie też niedawno brat zmarł, to wiem, jak to jest. Ja mówię, no, mnie akurat też zmarł brat, miał 47 lat i wiem, jak to jest przeżyć śmierć swojego brata, a przeżyć śmierć syna. Ja mówię, to nie ma w ogóle porównania. To nie ma porównania, bo to syn to jest dopiero nasza przyszłość. I teraz, jak ja tak myślę, że zawsze myślałam, że to przecież on mnie kiedyś pochowa, a teraz jest odwrotnie. To ja jego musiałam pochować i tak sobie myślę, jak on już tam na mnie czeka. Ile on jeszcze poczeka, nie wiadomo, nie, bo nie wiem, ile mam życia jeszcze przed sobą, nie, ale tak teraz tak się zastanawiam, przecież on tam już na mnie czeka, on już doszedł. I kiedyś też ktoś taki mądry mi powiedział, że jak było mi ciężko, bo straciłem najpierw rodziców, później brata, no a teraz syna, ale to już było po śmierci brata, powiedzieli, bo się zastanawiałem, mówię, jak im tam jest, czy im tam jest dobrze, a taka starsza pani powiedziała, na pewno im jest dobrze, bo nikt jeszcze stamtąd nie wrócił.
Pani doktor, mówimy o etapach żałoby. Czy dobrze jest, żebyśmy wszyscy wiedzieli, tak naprawdę, żeby to była jakaś taka powszechna wiedza, tak? Bo wszyscy mamy nadzieję, że nie spotka nas taka tragedia, ale spotykamy się z takimi sytuacjami w życiu i ta wiedza chyba by nie zaszkodziła. Ona mogłaby pomóc przynajmniej uniknąć takich niefortunnych czasami zachowań, działania w dobrej wierze, które nie zawsze wychodzi.
No, opisuje oczywiście psychologia i bada etapy żałoby. Podobnie jest zresztą, podobne etapy można wyróżnić, kiedy zmagamy się z jakąś chroniczną chorobą. To nie musi być choroba, która bezpośrednio rzeczywiście doprowadzi do śmierci, ale stan zagrożenia życia wywołuje dosyć podobne reakcje u nas, u ludzi. I na początku można powiedzieć, pani już tutaj powiedziała, jedna z pań, że jest bunt, jest protest. Później jest coś w rodzaju targowania się z Bogiem, z siłą wyższą, nawet jeżeli się nie wierzy w Boga. Później przychodzi taki okres pustki i beznadziejności, a później tym pozytywnym rozwiązaniem jest akceptacja tego stanu. Czy można powiedzieć pogodzenie się, zauważenie realności, czy jakby dojście znowu do tego, że ta realność istnieje. Tutaj Danusia tak pięknie powiedziała o tym momencie, takim jak człowiek jest w kryzysie, jak jest w takiej wielkiej rozpaczy i mamy w ciągu naszego ziemskiego życia parę takich zadań trudnych, że chodzimy trochę jak bez skóry, się mówi, prawda? I wtedy jest bardzo ważne, kogo mamy koło siebie, żeby właśnie uniknąć takich negatywnych doświadczeń z ludźmi, którzy mówią głupoty i ranią, często w ogóle nie, myślę, nieświadomie. Ale chciałabym jeszcze nawiązać tutaj do wypowiedzi Danusi o tym księdzu, że to, że on wyzwolił taką złość, prawdopodobnie było leczące. Że wściekłość w tej sytuacji, ona nas broni przed depresyjnością i wytłumieniem potwornej ilości trudnych rzeczy. Że to, że możemy wypłakać. Często ludzie mówią w żałobie, nie jestem nawet w stanie płakać. Są ludzie, którzy miesiącami nie są w stanie tego żalu wyrazić. Wyrażenie żalu jest szalenie istotne. Czyli i w tym sensie można powiedzieć, możemy zintegrować jakoś to doświadczenie, wiedząc o tym, że ta wściekłość ochroniła być może cię przed jakąś straszną depresją. No, mówisz bardzo obrazowo o tej otchłani, o takim prawie zapadaniu się i to jest i to jest stan, z którego jeszcze trudniej wyjść, prawda? Kiedy...
Co nie zmienia faktu, że w takiej sytuacji chcielibyśmy mieć świadomość, że mamy miejsce, czy też mamy ludzi, po których możemy się spodziewać. Chcielibyśmy się spodziewać wsparcia i takiego odpowiedniego jakby zachowania. No, nie zawsze tak jest, tak więc tutaj ani księża, ani psychologowie jakby nie mają patentu też na to, żeby się potrafią zachować w każdej sytuacji.
No wszyscy jesteśmy ludźmi, to jest też powiązane z naszą osobowością, z naszą dojrzałością, z naszą wrażliwością, z naszym systemem wartości. To jest bardzo taki, powiedziałabym, złożony temat. Teraz dotykam bardzo złożonego tematu, ale oczywiście od takich osób, które jakby z definicji, z racji zawodu, takim jakim jest ksiądz, jakim jest lekarz, jakim jest psycholog, no oczekujemy tego, żeby oni byli przygotowani i unieśli nawet tak dramatyczne doświadczenia innych osób.
Tak, tu mówimy o tej grupie zaufania, bo i księża, i psychologowie, lekarze przecież nie zawsze tą pomoc otrzymujemy tak, jakbyśmy sobie życzyli.
Tak, no ja tu spojrzę z perspektywy no chociażby dużej opolskiej parafii, gdzie w ubiegłym roku było 220 pogrzebów, święty Piotr i Paweł. I może się wkraść, któraś z pań tu zauważyła, taka rutyna. No bo przychodzi 200 osoba, trzecia dzisiaj, wobec której ja mam okazywać, no muszę być najpierw urzędnikiem, bo chodzi o to, żeby wpisać i zapisać pogrzeb. Oczywiście mówię to opisowo, nie jako obowiązek. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli to, co pani doktor tu powiedziała, że ten nieudolny ksiądz w Poznaniu, że on sprawił, że ten gniew na coś pozwolił.
Ten nieudolny ksiądz był w Opolu.
A to w Opolu, no to tym bardziej. Ale on spowodował co innego, że nagle to miejsce, które mogło być miejscem bezpiecznym, przez 5 lat stało się miejscem obcym. I w związku z tym można by ten rachunek strat i korzyści rozliczyć. Nie wiadomo, co byłoby lepsze. Natomiast tu mi przychodzą do głowy, bo się spotykałem też z takimi księżmi, którzy mówili, no o nad czym tu płakać, no przecież pójdzie do nieba. To były takie, że tak powiem,
ciężko się słucha takich argumentów.
Ciężko się takich
Spokojnie
argumentów
się
słucha z prostego powodu. Ja tu mam dwie odpowiedzi na coś takiego. Pierwsza odpowiedź, gdy Panu Jezusowi umarł bliski przyjaciel, Łazarz, to nie przyszedł, nie powiedział, słuchaj, ja wiem, on jest w niebie, u Boga, cieszcie się, Marto i Mario. Tylko on stanął nad grobem i to ewangelista zapisuje i płakał. On musiał najpierw współdzielić żałobę i żal, bo się nawet nie to, że po ludzku coś skończyło i to nawet nie jest perspektywa tego, że śmierć jest jakoś nierozpoznawalna, jest tą barierą, przez którą trudno jest przedostać się w jedną czy w drugą stronę. Ale myślę sobie o czymś innym. Wyobraźmy sobie, że ktoś z naszych bliskich, nie wiem, zostałby prezydentem jakiegoś odległego kraju, wybrany królem, i wiemy, że odprowadzamy go na samolot i widzimy go ostatni raz w życiu. I choć będzie się miał jak pączek w maśle, to wiemy, że odtąd tego człowieka nie zobaczymy. Zostaną nam tylko archiwalne zdjęcia, zostaną nam nagrania w telefonie komórkowym, zostanie nam gdzieś nagle spotkany jakiś napotkany dźwięk, który gdzieś w komputerze albo na taśmie, albo na czymś pozostał i my będziemy po nim płakać. Bo nieobecność, niezależnie czym spowodowana, nieobecność spowoduje straszny smutek. I jeżeli cokolwiek najpierw trzeba by zrobić, i mi się to niejednokrotnie przydarza, właśnie jako księdzu, to jest, nawet jeżeli ja ludzi nie znam, ja nie wiem, kto jest kto, nie wiem, jakie były relacje rodzinne, bo czasem zdarzają się niestety takie sytuacje, że przychodzi rodzina, która Bogu dziękuje, że wreszcie ta osoba odeszła, bo czasem są bardzo złe więzi, bo czasem ktoś sobie przez kilkadziesiąt lat swojego życia zapracował, żeby być głęboko znienawidzonym i śmierć jest wtedy, można powiedzieć, wyzwoleniem. Ale mówimy o sytuacjach normalnych, w którym śmierć zabiera kogoś bardzo bliskiego, bardzo drogiego, bardzo kochanego. Zaczynamy za nim tęsknić i najpierw trzeba współczuć. I najpierw trzeba wyrazić żal, a potem można mówić o nadziei. Ale ta nadzieja, ona najpierw się opiera na żalu. Na współdzieleniu żalu, o tak. Tak bym to nazwał.
Tutaj jest jeszcze takie słowo, pani Olgo, pani też tak to ujęła, że ludziom nie wystarcza wyobraźni, zwyczajnie, po ludzku, jeśli nie przeżyli tej sytuacji, po prostu, więc też nie mogą powiedzieć, wiem co czuję, że wiem jak to jest, brat mi zmarł i tak dalej, więc też dobrze chyba, żebyśmy mieli taką świadomość własnych ograniczeń, że jesteśmy po prostu ograniczeni i może warto dać sobie też tą chwilę, albo przynajmniej jeśli nie wiemy co robić, to po prostu zapytajmy co można zrobić. Proszę Państwa, zostańcie z nami, za chwileczkę porozmawiamy o tym, w jaki sposób Państwo starali się dalej żyć, układać sobie relacje i próbować zapełnić tę pustkę pod warunkiem, że w ogóle jest to możliwe.